Kochani, muszę zacząć od tego, aby powiedzieć wam absolutnie szczerze, że ogromnie się cieszę. Dzieliłem się tydzień temu z moją żoną. Wiesz, jak widzę ludzi, którzy są i przed którymi mogę stanąć, to jest zupełnie inny sposób mówienia. I to jest to, co wypełnia moją radość. Moją radość wypełnia jeszcze jedna rzecz. Tym sposobem dzisiejszym sabatem dochodzimy do końca cyklu, którym starałem się co dwa tygodnie, począwszy od 12 września, regularnie z wami poruszać. Starałem się wam stale mówić na temat poselstwa, jakie Bóg kieruje do ostatniego kościoła, do kościoła laodycejskiego. I muszę wam powiedzieć, moi drodzy, że mówiliśmy o bardzo ważnych rzeczach. Zaczęliśmy dosyć smutno, bo mówiliśmy na temat cechy charakteryzującej kościół laodycejski. To jest letniość. I mówiliśmy, na czym letniość polega i jak to jest. Mówiliśmy o tym, jakiego rodzaju kryzysy, jakiego rodzaju przesiew przechodzi Kościół Boży w ostatnich dniach. Ale potem przeszliśmy dalej. Mówiliśmy o lekarstwie Jezusa Chrystusa. Pamiętacie zapewne, że mówiliśmy o tym, że Jezus w ramach swojego lekarstwa mówi, żebyśmy kupili od Niego wiarę, abyśmy kupili złoto, które jest symbolem tej wiary, które jest czyste, wypróbowane w ogniu. A potem mówiliśmy o sprawiedliwości Chrystusa i mówiliśmy o tym aż dwukrotnie. Raz o sprawiedliwości, która jest dla nas, sprawiedliwości, która została załatwiona na krzyżu Golgoty. A potem mówiliśmy o sprawiedliwości Chrystusa, która jest w nas, czyli o Jego działaniu w naszym życiu. Natomiast na ostatnim naszym spotkaniu, a było to już szóste z rzędu, rozmawialiśmy na temat tego, jaka jest przez Chrystusa proponowana maść czy balsam na oczy. I mówiliśmy, że jest to działalność Ducha Świętego w naszym życiu. Dzisiaj chciałbym zakończyć ten cykl. I chciałbym dzisiaj zaprosić was, abyśmy rozmawiali tylko o tym, co jest najważniejsze. Abyśmy rozmawiali o pokucie. Za moment o tym powiemy. Ale wiecie, już ostatnio kilka wykładów rozpoczynałem od słów tej przepięknej pieśni. Ale wiem, komu uwierzyłem. I pewien jestem, że On potrafi zachować mi, co mi powierzył, aż do ostatniego dnia. Pamiętacie te słowa? Pamiętacie je? Pamiętacie tę melodię? To jest takie bardzo piękne, takie bardzo ładne. Tam zawsze śpiewaliśmy, ale wiem, komu uwierzyłem. Moi drodzy, skoro już to wiemy, chciałbym, abyśmy dzisiaj zajęli się kwestią pokuty. Tak a propos, kiedy mówimy na temat pokuty, to zauważyłem, że w Słowie Bożym, w zależności od tego, z jakiego przekładu korzystamy, używane są różne słowa na to samo słowo. Po angielsku zawsze to się nazywa repentance albo to repent. Natomiast u nas albo nazywa się pokuta, co zaraz zobaczycie na ekranie, ale inne przekłady używają także upamiętanie. Ten nowy przekład, Biblia Warszawska, używa takiego słowa, co jest bardzo trafnym określeniem, ale to nie wszystko. Są inne przekłady, które używają słowa skrucha na określenie pokuty. Aż w końcu są jeszcze inne przekłady, które używają słowa nawrócenie. I przyznam wam szczerze, że to ostatnie słowo bardzo mi się podoba. Ono mi się ogromnie podoba, dlatego że nawrócenie jest chyba bardzo dobrą rzeczą obrazującą to, na czym polega pokuta. Wiecie, na czym to polega? Jeżeli szedłem drogą grzechu w tym kierunku, jeżeli się nawracam z powrotem i wracam tutaj w tym kierunku, to znaczy, że pokutuję. Zostawiłem grzech i wracam do właściwej pozycji. A jest tekst, który jest niezwykle istotny w całym kontekście tego. Wiecie, że poselstwo trójanielskie w końcu dociera, że poselstwo do zborów Laodycei w końcu dociera do 19 wersetu i tam jest powiedziane: wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. To jest oferta Jezusa, apel Jezusa. To jest to, z czym stara się do nas dotrzeć. Bądź gorliwy, upamiętaj się. Muszę wam powiedzieć, że jednym z pytań, które bardzo często stawiane jest przez wiele osób, jest pytanie, które brzmi: co stanowi podstawę dla Bożej akceptacji każdego człowieka? Co stanowi podstawę dla Bożej akceptacji każdego człowieka? Moglibyśmy to troszeczkę inaczej wyrazić, to pytanie. I popatrzcie, tu mamy kolejną wersję tego w tej chwili. I popatrzcie, czy musimy coś zrobić, abyśmy zostali zaakceptowani przez Boga? Co mam zrobić, jeżeli chcę być zaakceptowany przez Pana Boga? Na czym to polega? Ktoś powie szybko, no już pastor czytał, pokutować. No dobrze, ale czym jest ta pokuta? Na czym ona polega? Zatem za moment sobie musimy powiedzieć inaczej. Faktycznie, kiedy zastanawiałem się nad tym, doszedłem do wniosku, że to nie jest wcale nowe pytanie. Że to jest tylko inna wersja pytania, którego dawno już słuchaliśmy i które wraca do nas regularnie za każdym razem. Popatrzcie teraz na to. Wiecie, że na ekranie mam zwyczaj pokazywać wam te wszystkie rzeczy, które są bardzo ważne i chcę, żebyście zapamiętali. Czy pokutujemy po to, aby móc przyjść do Chrystusa? Czy może przychodzimy do Chrystusa po to, abyśmy zaczęli pokutować? Może jeszcze inaczej to sformułujemy teraz i popatrzcie, jak to brzmi. Czy zmieniamy nasze życie po to, abyśmy mogli przyjść do Chrystusa, czy przychodzimy do Chrystusa po to, aby On mógł zmienić nasze życie? Sami znajdźcie odpowiedź na to. Jaki jest powód do przyjścia do Chrystusa? Ze smutkiem muszę przyznać, że zdecydowana większość chrześcijaństwa w dzisiejszych dniach doszła do wniosku, że ja muszę się poprawić, muszę chociaż trochę być lepszy, bo inaczej mnie Pan Jezus nie przyjmie. I chyba większej herezji nie można powiedzieć. Mówię wam szczerze. Zresztą, jeżeli byśmy mieli zmienić nasze życie tylko po to, aby mógł przyjść do Jezusa Chrystusa, to wam powiem, że czeka nas w takim razie niesamowicie mordercza praca i to i tak bez skutków. Poznałem już w moim życiu wielu takich, którzy byli absolutnie szczerymi ludźmi i powiedzieli: pastorze, ale ja muszę coś zrobić, żeby Chrystus inaczej na mnie popatrzył. I potem rozmawiałem z nimi po długim czasie. I wiecie, do jakiego wniosku doszli? A, to nie działa ta religia. Kolejny błędny wniosek. To jest coś, czego musimy być świadomi. Wiecie, to wszystko mi przypomina taką znaną historię, może słyszeliście o niej. Kiedyś czytałem to i to też bardzo, bardzo zabawna historia. Pewien człowiek zauważył, że zepsuł mu się w samochodzie klakson. W związku z tym zdecydował się, że pojedzie do warsztatu, żeby mu to naprawili. I kiedy przyjechał do warsztatu, a lał deszcz ogromnie, w związku z tym na drzwiach zauważył kartkę. Jeśli potrzebujesz nagłej pomocy, użyj klaksonu. Wiecie, to jest dokładnie to samo, co się dzieje w naszym życiu, jeżeli my chcemy sami przypodobać się Bogu i chcemy coś z tym zrobić. Nie ma takiego sposobu, abyśmy mogli być przyjęci przez Boga tylko dlatego, że czegoś dokonaliśmy my sami o własnych siłach w życiu. Ktoś powie, ale ja tylko mocą Bożą. No pozwólcie, żeby to Bóg zrobił z wami. Nasz problem nie polega na tym, że my nie chcemy. Nasz problem polega na tym, że my wcale nie prosimy Boga o to. My chcemy sami. Panie Boże, daj nam tą moc, to ja już potem sobie poradzę. I to też jest oszukiwanie samych siebie. Pozwólcie, aby Bóg wszedł w nasze życie. To jest właśnie to. Prosta odpowiedź, jaka może brzmieć na podstawie Słowa Bożego, to jest taka, jak znalazłem ją zresztą nie tylko w Słowie Bożym, a przede wszystkim w Słowie Bożym, ale tak pięknie to pisze o tym w książce Droga do Chrystusa. Ellen White napisała: Jezus pragnie, abyśmy przyszli do Niego takimi, jakimi jesteśmy. Zauważyliście? Jezus pragnie, abyśmy przyszli do Niego dokładnie takimi, jakimi jesteśmy. Och tak, takie rzeczy zdarzają się czasami. Pamiętam, jak to pewnego razu przyszedł do mnie pewien młody człowiek i powiedział mi: pastorze, odkryłem nową rzecz. Odkryłem, że mogę przyjść do Jezusa takim, jakim jestem. Pierwszy raz to usłyszałem. Powiedziałem: słucham? Pierwszy raz? No naprawdę, pierwszy raz to do mnie dotarło. Ja mówię: to już lepiej. Ja mówię: to powiedz mi w takim razie, na czym to polega? I ten człowiek z radością zaczął mi opowiadać i powiem wam, że to była piękna misja. Człowiek, który przychodzi do Jezusa takim, jakim jest i czuje, że Jezus go przyjął i go zaczyna zmieniać, jest człowiekiem, który zaczyna misjonować momentalnie między nami, między sobą. Zaczynamy się tym dzielić, opowiadać, bo to jest coś najważniejszego. To zabawne, że czasami niektóre, nawet nasze dzieci z naszych domów powiedzą, że nigdy żeśmy tego nie słyszeli, a przecież mówimy non-stop o tym samym. Powtarzamy to bez przerwy. Co zablokowało nasze uszy, że mamy uszy, a nie słyszymy? Że mamy oczy i nie widzimy? W takim razie, czym jest ta pokuta, o której dzisiaj chcemy mówić? Na czym ona polega? Znowu będzie ważne zdanie, a więc będzie teraz na ekranie. Popatrzcie na to. Pokuta jest darem, jaki otrzymujemy dzięki działaniu w naszym życiu samego Jezusa. To bardzo pięknie brzmi, prawda? Jest darem takim samym jak przebaczenie, takim samym jak uświęcenie. Pokuta też jest darem, bo pokuta z uświęceniem idzie w parze. To jest prawie, że jedno i to samo. Na tym polega pokuta. Zwróćcie zresztą uwagę, co napisał apostoł Paweł w liście do Koryntian, w drugim liście, 7 rozdziale i tam 10 wersecie. Jest to bardzo piękny werset. Bowiem smutek, który jest według Boga, sprawia nawrócenie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje, ale smutek według świata pragnie, sprawia śmierć. Zauważyliście? To, co podkreśliłem, to jest właśnie ta pokuta. Ale tutaj jest nazwana nawróceniem ku zbawieniu. To jest przepiękne. To jest właśnie to, co mamy zagwarantowane przez Boga. To jest smutek według Boga, a nie smutek według świata. To jest właśnie to, co, o czym powinniśmy nieustannie pamiętać. To jest to przyjście do naszego Jezusa. No a my wszyscy jesteśmy tutaj potencjalnymi Laodycejczykami, prawda? A zatem jako Laodycejczycy jesteśmy zainteresowani gorliwością i pokutowaniem, jak wierzę, czy upamiętaniem się. To nie jest coś, nad czym pracujemy. To nie jest coś, co uda się nam zdobyć dzięki wysiłkom. To jest coś, co nam oferuje Bóg. To jest smutek według Boga. Kiedy apostoł Piotr mówił na temat Pana Jezusa, to jak czytamy w Dziejach Apostolskich w czasie jego kazania, w 5 rozdziale i 31 wersecie, czytamy też piękne słowa, które tak ładnie brzmią. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i zbawiciela, aby dać Izraelowi możliwość upamiętania się i odpuszczenia grzechów. Zauważyliście? Bóg wywyższył Jezusa po to, aby dać nam możliwość upamiętania się, inaczej, aby dać nam możliwość pokutowania. Do pokuty się przychodzi, po pokutę się przychodzi, pokutę się otrzymuje. Pokuta jest darem Bożym, jest czymś niezwykle istotnym. Jeszcze raz, i to będzie jedyny dzisiejszy cytat, który z ducha proroctwa chciałem wam przywołać, tym razem pochodzi z 1 tomu książki Wybrane poselstwa. Wiecie, tą książkę mamy już po polsku także, ale ja przetłumaczyłem to z angielskiego, bo nie podobało mi się to, jak to brzmi po polsku. To znacznie ładniej brzmi w angielskim, więc dokładnie brzmi to tak. Pokuta nie jest mniej darem Bożym niż przebaczenie i usprawiedliwienie. Nie da się jej doświadczyć, jeśli nie zostanie nam dana przez Chrystusa. Zauważyliście? To bardzo wyraźnie tutaj mówi. Pokuta nie jest mniejszym darem Bożym niż przebaczenie i usprawiedliwienie. Nie da się jej doświadczyć, jeśli nie zostanie nam dana przez Chrystusa. Tak więc, jeśli chcę uzyskać zdolność, umiejętność pokutowania, i to dzisiaj, czy skruchę, jeśli wolicie, czy nawrócenie, jeśli wolicie, czy upamiętanie, jeśli wolicie, muszę na kolanach prosić Go o to, aby mi tego dał. Pojawiają mi się w naturalny sposób pytania. Kochani, czy doświadczyliśmy wszyscy tego rodzaju pokuty w naszym życiu? Czy zauważyliśmy wszyscy, w jaki sposób pokuta prawdziwa, która jest dana przez Chrystusa, działa w naszym życiu? Kiedy trudno było nam i kiedy byliśmy zdesperowani, załamani niemalże całkowicie i nagle poczuliście w życiu tę nadzwyczajną moc, która wszystko zaczęła zmieniać, która wszystko zaczęła dostosowywać, jakżeście się czuli wtedy? To jest właśnie działanie Boże. No, ale wróćmy do Laodycei, bo przecież mówiliśmy cały czas na temat poselstwa do Laodycei. Wiecie, jakiego rodzaju pokuty potrzebuje Laodycea? Ktoś powie, że no, jeśli sobie nie zdamy sprawy, jakiego rodzaju, czyli z czego mamy pokutować, to nigdy nie będziemy wiedzieli, na czym to polega. W związku z tym, popatrzcie, to pytanie, które znowu jest bardzo ważne i które macie na ekranie, z czego Laodycejczycy powinni pokutować? Jeżeli ktoś myśli, że Laodycejczycy powinni pokutować z moralności, to się myli. Laodycea jest bardzo moralna. I bardzo porządna. To są ludzie silni, ludzie, którzy starają się żyć świętym życiem. Jeśli pomyśleliście, że może potrzebujemy z braku odpowiedniej etyki w naszym życiu, to się mylicie. Laodycea jest bardzo etycznym kościołem, dbającym o to, obserwującym się, nawet krytykującym się wzajemnie, jeśli coś zauważają. Jeśli się wam wydaje, że mamy pokutować jako Laodycejczycy z ukrytych grzechów, to też się mylicie. Dlatego, że Laodycejczycy pilnują się bardzo, aby nie grzeszyć, aby być bardzo w porządku. Laodycea zawsze jest piękna, zawsze wygląda ślicznie na zewnątrz. Zawsze jest taka, że wszyscy się zachwycają i dziwią na początku. A potem nagle pojawia się problem. No to z czego Laodycea powinna pokutować? Zrobiłem taką listę, którą wam chcę teraz pokazać. Popatrzcie, oto pierwszy element. Nie, gdzieś nam lista uciekła, kochani. To się stało. O, zniknęła lista. Chyba pojawi się dopiero później. Pozwólcie, że przeskoczę, a potem wrócę do tego. Laodycea powinna pokutować ze swojej moralności bez Jezusa. Laodycea powinna pokutować ze swojej etyki poza Jezusem. Laodycea powinna pokutować ze swojej wysokiej reputacji na świecie ze względu na standardy życia, jednak bez Jezusa. To jest coś, do czego dochodzę, do takiego wniosku na podstawie poselstwa, które czytałem i które studiowaliśmy już przez 6 tygodni dotąd. Laodycea nie jest złym zborem. Ona jest całkiem dobra na zewnątrz, ale to nie na tym polega. Dobroć jest tylko dzięki Jezusowi i w Jezusie. I wiecie, z czego jeszcze Laodycea powinna pokutować? To będzie teraz bardzo mocne. Przecież popatrzcie na ten ostatni punkt. Powinna pokutować ze swoich znanych 5-dniówek, programów zdrowotnościowych, ze swoich wielkich budynków, wspaniałych kościołów, świątyń, instytucji, prowadzonych czasami poza Jezusem. To jest problem Laodycei i powiem wam, że to jest nasz problem. Dlaczego Laodycea się krytykuje między sobą wewnątrz i nie potrafi żyć ze sobą? Bo zauważa błędy u drugiego, ale nie widzi u siebie. To jest to, co Jezus powiedział bardzo wyraźnie, prawda? Widzisz belkę, źdźbło w oku czyimś, ale belki już w swoim oku nie widzisz. To jest cały problem. Bez Jezusa jesteśmy absolutnie niczym. Czasami malowaliśmy taką planszę, że życie chrześcijanina to cały czas idzie do góry, do góry, do góry, do góry. Ja wam powiem, życie chrześcijanina idzie do góry tak, a nie tak. Tak, bo z Jezusem mamy wszystko i bez Jezusa jesteśmy na dnie i nie mamy niczego. Nie ma pośredniej rzeczy bez Jezusa, że troszeczkę żeśmy opadli. I tego się wreszcie musimy nauczyć. I do tego musimy wrócić. A teraz wrócę do tych dwóch zdjęć, które chciałem wam pokazać. Popatrzcie na to zdjęcie. Dlatego, że to właśnie do Laodycei, właśnie tam mamy Zbawiciela, który stoi za zamkniętymi drzwiami i puka. Nie jest to dziwne? Popatrzcie, to poselstwo zawiera na początku stan Laodycei, o tym brzydkim nie będę już mówił. Potem zawiera 3 bardzo ważne lekarstwa dla Laodycei, o których nie powinniśmy zapominać. I nagle w 20 wierszu czytamy, że Jezus stoi i stuka do drzwi. Wiecie, zrobiłem jedną rzecz. Wpisałem sobie to w internecie jeszcze wczoraj, bo nagle mi wpadło do głowy, że chcę wam pokazać takie zdjęcie pukającego Jezusa, ale nie to zdjęcie, jak puka do ONZ-u. W związku z tym szukałem i znalazłem ponad 100 różnych zdjęć i obrazów, różnych ikon nawet, które pokazują Jezusa stukającego do serca. A na jednym znalazłem coś takiego i to skusiło mnie, żeby wam pokazać koniecznie. Ten obraz może nie jest tak wyraźny, taki ostry. Ale zwróćcie uwagę, ktoś dodał taki komentarz. I ten komentarz brzmi dziwnie. Wpuść mnie, mówi Pan Jezus. A od środka się grzeczne słowo odzywa, bo... I wtedy Jezus mówi, bo chce cię ocalić. I znowu się od środka odzywa, przed czym... I wtedy ktoś dopisał słowa, których w Słowie Bożym nie znajdziecie. Ale one mają swój sens tutaj. Przed tym, co z tobą zrobię, jeśli mnie nie wpuścisz. Bardzo mnie to poruszyło. Bardzo mnie to poruszyło. Bo to jest właśnie to, moi drodzy, czego musimy być świadomi. I kochani, teraz szybciuteńko przebiegnę przez tamto, co pokazywałem wam wcześniej. I teraz chciałbym, abyście zwrócili uwagę na ważne, ważne słowo. To jest znowu zdanie, które pokazuje. Póki Jezus nie stanie się centralną postacią naszej uwagi i naszej działalności, to musimy pokutować. Jak to jest z nami? W jaki sposób stał się Jezus takim centrum? Chciałbym, żebyście sami sobie odpowiedzieli na szereg pytań. Kiedy ostatnio przyszliście do kościoła, i jedna z pierwszych rzeczy to zaczęliście rozmawiać o Jezusie, czego dla was dokonał. Nie o wydarzeniach czasów końca. Nie o eschatologii. Nie o kryzysie na Bliskim Wschodzie czy kryzysie politycznym w Stanach Zjednoczonych. Nie o proroctwach, które się wypełniają. Nie o pandemii z COVID-19, czy tak, czy nie, czy to prawda, czy nieprawda. Nie o tym. Kiedy przyszliście do kościoła i zaczęliście dzielić się między sobą prawdą o Jezusie, wiesz, bo w tym tygodniu znalazłem cudowny tekst i ten tekst mnie tak poruszył. Ja wam powiem szczerze, patrzyłem na wasze miny, kiedy w ostatnich tygodniach za każdym razem cytowałem bardzo wiele z książek Ducha Proroctwa. I mówiłem, ten tekst mnie tak poruszył. I mówiłem wam szczerze, bo przeczytałem dany rozdział i nie mogłem uwierzyć temu, co czytam. Mówię, jak ja mogłem na to nie zwrócić uwagi dotąd? I patrzyłem na was, a wy tak patrzyliście na ten tekst. I tak sobie myślałem, jak jest z nami? Kiedy ostatnio rozmawialiście z własnymi dziećmi na temat tego, czy znają Jezusa? Kiedy zaprosiliśmy nasze własne dzieci do tego, aby przyszły do Jezusa. Czy widzą Jezusa w centrum waszego życia? W związku z tym pragną tego samego, czy jest inaczej? Czy to nie są pytania całkiem fair, moi drodzy, które powinniśmy sobie dzisiaj stawiać? To są bardzo poważne pytania. Czy nie jest to w jakimś sensie zapomniane pytanie? Mamy tysiące rzeczy, nawet z Biblią w ręku, nad którymi się zastanawiamy, poza jedną najważniejszą. Laodycea nie choruje na lekceważenie przykazań Bożych. Laodycea nie choruje ze względu na to, że zapomniała i żyje niemoralnie. Laodycea choruje z braku Jezusa Chrystusa w codziennym życiu. I to jest cały nasz problem. Czy rozmawiając o Jezusie, mówimy o Nim tak, jak o kochającym przyjacielu, który w naszym życiu dokonuje nieustannie wielkich spraw. Co z nami się dzieje, kochani? Kościół, który zgubił Jezusa z swojego centrum, jest skazany tylko na śmierć. Znajomość planu zbawienia doprowadzi grzesznika do krzyża, do krzyża w potrzebie upamiętania. Przychodzimy wtedy do Jezusa pod Jego krzyż i pragniemy upamiętania. Pamiętajcie o tym, że nie rozwiązanie wszystkich problemów jest potrzebne, tylko znajomość i doświadczenie zbawienia. Tego potrzebujemy. Jak możemy to zdobyć? Przez stałe studiowanie Pisma Świętego. Przez stałe sięganie do książek Ducha Proroctwa, przez szukanie Jezusa, abyśmy o Nim myśleli nieustannie, abyśmy bez przerwy koncentrowali się na Nim. I to takie ważne jest w naszym życiu. To będzie wynikiem, moi drodzy, naszego zajęcia się Panem Jezusem. I wiecie, co się wtedy stanie? Jest taki piękny tekst, który muszę wam zacytować z Listu do Rzymian z 2 rozdziału. Popatrzcie, co tam jest napisane. Albo może lekceważyć bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, i teraz słuchajcie, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi. Zauważyliście, co prowadzi nas do upamiętania? Co prowadzi nas do odejścia od grzechu? Dobroć Boża. Ale skąd o niej mogę wiedzieć, jeśli nie czytam? Skąd o niej mogę wiedzieć, jeśli o tym nie rozmyślam? To musi być naszym pokarmem na co dzień. Wiecie, jak to działa? Podzielę się z wami czymś osobistym. Wiecie, w moim małżeństwie jesteśmy bardzo zgodni z Anią. Mamy już za sobą prawie 43 lata. Ale muszę wam powiedzieć, że musiałem się tego uczyć na początku. I powiem wam szczerze, jak to było. Zawsze byłem zajęty jako pastor, dlatego że pobieraliśmy się, kiedy ja już pracowałem jako pastor. W związku z tym byłem tak zajęty, że kiedy żona potrzebowała mojej pomocy w domu, to mówiłem, kochanie, ale ja muszę jeszcze to zrobić, czy co? Powiem wam szczerze, czasami to tak uciekałem od tego, żeby nie robić. Tylko dlatego, że nie umiałem tych rzeczy robić. W związku z tym nawet wstyd mi było się przyznać, że nie potrafię. W związku z tym robiłem wszystko, co nie mogłem. I wiecie, co żona robiła? Szczególnie w piątki to było. Rozumiem, że jesteś bardzo zajęty. Dobrze, to rób swoje, ja już to zrobię. I teraz wam powiem, co ja robiłem wtedy. Ta jej dobroć nie pozwalała mi siedzieć bezczynnie. W związku z tym wstawałem i powoli coraz więcej i więcej starałem się jej pomagać. I starałem się robić, co mogłem. Dobroć zawsze prowadzi do upamiętania. Jeżeli nasza ludzka dobroć potrafi to robić, to co dopiero dobroć Boża. Opowiem wam jeszcze jedną historię z mojego życia. To było w pierwszej klasie liceum muzycznego. Nigdy nie zapomnę, że profesor od języka angielskiego spóźnił się na swoją lekcję. A wiecie, co robią uczniowie w klasie, kiedy profesor się spóźnia? Rozrabiają na całego. Było głośno, chodziliśmy, rozmawialiśmy i profesor przyszedł taki podenerwowany, że usiadł i powiedział, zachowujecie się jak dzikie zwierzęta. I tak mnie to strasznie zabolało, że wziąłem dzienniczek ucznia i poszedłem do profesora i powiedziałem, proszę mi to napisać, że jestem jak dzikie zwierzę. To było bezczelne. W związku z tym profesor się tak zdenerwował, że naskarżył na mnie aż do dyrektora i wezwali mamę do szkoły. Mama przyszła do szkoły, no jakoś tam wszystko się załagodziło, poza tym, że mnie wezwano i powiedziano, masz pójść do pana profesora i powiedzieć, że ci przykro, że tak powiedziałeś i że to zrobiłeś. Oczywiście, że nie miałem wyboru, tylko powiedzieć, że tak, zrobię to. Problem leżał w tym, że mi wcale nie było przykro. W związku z tym nie szedłem. Minęły jakieś 2 tygodnie, kiedy dyrektor spotyka się ze mną i mówi, Roman, chodź no tutaj. No poszedłem grzecznie, stoję przed dyrektorem szkoły. Rozmawiałeś z panem profesorem? Nie mogłem znaleźć pana profesora. Mówi, nie rozmawiałeś z panem profesorem, a miałeś powiedzieć, że jest ci przykro. Jak ja mogłem powiedzieć panu dyrektorowi, że nie jest mi wcale przykro? W związku z tym dalej to zostawiłem i w końcu wszyscy zostawili i tak to minęło. Minęły lata. Pewnego razu już jako nauczyciel języka angielskiego prowadziłem kursy w Bielsku Białej w organizacji, która się nazywa NOT. Jest to Naczelna Organizacja Techniczna. I było spotkanie wszystkich lektorów języka angielskiego. Ku memu zaskoczeniu jednym z lektorów był mój profesor angielskiego. I wtedy wszystko wróciło z powrotem. On był bardzo grzeczny dla mnie, bardzo miły. W związku z tym mnie się zrobiło jeszcze bardziej głupio. Pewnie on już zapomniał o tym, ale ja pamiętałem i nie dawało mi to spokoju. W związku z tym przypomniał mi się jeden wiersz. Tak, to może dziwnie wam brzmieć, ale powiem wam, że był to wiersz, który napisała moja ciocia na Dzień Nauczyciela, na Akademię Dnia Nauczyciela w szkole. I ja ten wiersz recytowałem przed całą szkołą. Wtedy po prostu grzecznie wypowiedziałem całe słowa wiersza. Ale potem już ten wiersz zawsze na mnie działał tak, że ściskało mnie w gardle i nie umiałem nic więcej powiedzieć. Muszę wam zacytować ten wiersz. Wiecie, czasami Pan Bóg używa różne środki, którymi chce poruszyć ludzi. Ten wiersz brzmiał tak. Mój ojciec tak się rzadko wzrusza. Zawsze beztroski i wesoły. Śmiejemy się, gdy opowiada o swoich dawnych figlach szkolnych. Lecz kiedy szliśmy w niedzielę na spacer, mijając wielu znajomych, wtem ku jednemu pochylił głowę w jakimś szczególnym ukłonie. Siwy staruszek przystanął przy nas, srebrzystą głową kiwając. To ty poznaję, a to twój synek, tak, lata szybko mijają. Potem znów pytał ojciec, opowiadał mu o rodzinie, o pracy. Przy pożegnaniu powiedział cichutko, chciałbym was znowu zobaczyć. Siwy staruszek odchodził z wolna, z srebrzystą głową kiwając. Wiatr mu się wsrebrzył, wplątał w srebrzyste włosy. Drzewa okryły go cieniem. Ojciec wciąż patrzył w staruszka stronę z uśmiechem, lecz łzy miał w oczach. Wiatr muzykował cichym wzruszaniem. Zdziwiony spytałem ojca, kim był ten człowiek? Dlaczego płaczesz? To, synku, mój nauczyciel. A łzy, tatusiu? To wiatr jesienny powracających myśli. Dziś ja wzruszony stoję przed wami, czego mam życzyć, sam nie wiem. Może po latach tej chwili w parku i łez jesiennych wspomnień. Tak zakończyłem ten wiersz wtedy na akademii, ale ten wiersz wciąż, jak zauważyliście sami, stoi w mojej pamięci. Miał wielkie znaczenie. Kiedy zobaczyłem mojego nauczyciela z siwą głową i zdziwionego, że ja też jestem jednym z jego kolegów nauczycieli, kiedy jeszcze bardziej się poczułem dziwnie, że ponad 100 studentów przyłączyło się do mnie jako lektora, a do niego tylko kilkunastu, poszedłem i przeprosiłem go za tamto zdarzenie. Dobroć Boża do upamiętania nas prowadzi. Jeśli dobroć ludzka potrafi z nami coś robić, o ile bardziej dobroć Boża nas zmienia, kształtuje. Chciałbym, abyście przypomnieli sobie na koniec jedną historię. Historia apostoła Piotra. Apostoł Piotr pewnego wieczoru stał przy ognisku na dziedzińcu zamku, pałacu arcykapłana. Grzał się, bo było chłodno. Wyciągał swoje ręce nad ogień, kiedy nagle jedna osoba, a potem jeszcze druga powiedziała, ty jesteś jednym z nich. Ale Piotr zaprzeczył wszystkiemu. Powiedział, nie, ja go nawet nie znam, czego mi wmawiacie? I to wciąż wracało. Aż w pewnym momencie, kiedy kolejny raz zapiał kogut, w tym momencie Piotr uniósł głowę i jego wzrok spotkał się ze wzrokiem Jezusa Chrystusa. Nieraz zastanawiam się, jaki to był wzrok Jezusa. Jak Jezus patrzył na niego. To nie było spojrzenie złości. To było na pewno spojrzenie poczucia rozczarowania i żalu. Żalu nad tym biednym uczniem. I tak Piotr stał przy ognisku i twierdził, że nawet nie znał Jezusa. Ale w tym momencie zaczęły przypominać mu się różne sytuacje. Przypomniał sobie, jak został powołany na ucznia nad Jeziorem Galilejskim. Nagle przypomniał sobie noc, kiedy to chciał chodzić po wodzie i Jezus zaprosił go i szedł do momentu, aż zaczął tonąć, więc Jezus go znowu ratował. Przypomniał sobie spór z przełożonymi świątyni, którzy domagali się podatku, ale Piotr nie wiedział, co zrobić, a Jezus posłał go: weź, bo ryba ma w pyszczku podatek, który był i za Piotra, i nie tylko za Piotra. Przypomniał sobie dyskusję z uczniami, kiedy chcieli zająć wysokie miejsca w Królestwie Bożym. Przypomniał sobie, jak to uczniowie chcieli kiedyś zniszczyć, ściągając ogień z nieba, zniszczyć wioskę samarytańską, która była niegościnna dla Jezusa. Przypomniał sobie słowa Jezusa, który powiedział wtedy: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Ale wciąż nadal chodził z nimi i wciąż im pomagał. I w końcu przypomniał sobie ostatnie słowa Jezusa, kiedy Jezus powiedział: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem co do ciebie. Chcę wam powiedzieć, kochani, że Jezus nadal wstawia się tak za nami. Nadal prosi o nas. Nadal robi wszystko, aby nas ratować. Tak więc wtedy, kiedy Piotr zdał sobie z tego sprawę, szybko wybiegł z owego dziedzińca pałacu, biegł gdzieś wąskimi uliczkami Jerozolimy w kierunku Getsemane, przebiegł przez Dolinę Cedronu, przeszedł na drugą stronę, wpadł do ogrodu, znalazł to jedno miejsce. Miejsce, gdzie Jezus się modlił z kroplami krwi padającymi na ziemię. Spróbujcie sobie jedynie wyobrazić Piotra, który leży na tym samym miejscu, tarza się i życzy sobie, żeby umarł. Tak, moi drodzy, to przeżycie było prawdziwą pokutą, kiedy Piotr całkowicie zmienił swoje życie. Popatrzcie jeszcze na jedno zdanie. Jedynym sposobem, kiedy naprawdę doświadczamy szczerej pokuty, jest to, gdy osobiście, stojąc twarzą w twarz z Jezusem, układamy na nowo nasze wzajemne kontakty. To jest pokuta. I powiem wam szczerze, że gorąco pragnę, abyśmy takiej pokuty wszyscy doświadczali stale, zmieniając życie. Bo o to chodzi Jezusowi, do tego nas zaprasza i to jest w pełni możliwe. Niech Bóg nam w tym błogosławi. Amen.